Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Tą pieśnią żołnierską, tą pieśnią z tamtych lat, z lat zwycięstwa walki o wolność, o Polskę, rozpoczynamy dzisiaj naszą audycję świąteczną. Świąteczną dla rolników, dla mieszkańców wsi, dla ludzi związanych przede wszystkim z uprawą ziemi, z hodowlą, ale i tych, którzy tworzą całą społeczność lokalną wsi. Proszę Państwa, ten dzień dzisiejszy, tak jak powiedziałem, to dzień, w którym staramy się pamiętać o tych wszystkich, którzy walczyli wtedy o wolną Polskę. 15 sierpień, Dzień Cudu nad Wisłą, dzień, w którym bardzo wielu ludzi zapomina o tym, że to nie tylko czyn zbrojny, ale przede wszystkim i pomoc Boża. Ten dzień był przez nas, przez tych, którzy kochają ojczyznę, bardzo mocno pamiętany. 15 sierpnia, ja pamiętam w swoim dzieciństwie, to pielgrzymki do Częstochowy, ale to również i radosne spędzanie świąt, tego święta, święta zwycięstwa Maryi i święta zwycięstwa naszej armii. O Piłsudskim się nie mówiło wiele, bo nie było wolno, ale wszyscy wiedzieli, kto to był Piłsudski. Nie mówiło się również o Dmowskim i nie mówiło się o Witosie, chociaż o Witosie trochę więcej można było mówić. A przecież tamten czas, czas tamtych dni, to czas poświęcenia i oddania życia, nadziei i miłości ku ojczyźnie. W tej armii było bardzo dużo rolników, było bardzo dużo chłopów. Krzyże przydrożne o tym mówią. Ta pieśń Biały Krzyż, którą niektórzy śpiewają, też o tym mówi. Ale przede wszystkim mówią zdjęcia, portrety, pamięć w domach i groby cmentarne. Chciałbym dzisiaj, w tym dniu, przypomnieć, że o tamtych ludziach powinniśmy zawsze pamiętać. I to epitafium, które jest na grobie Władysława Kojdra, winno nas jak gdyby zakorzeniać w to wszystko, co oni wtedy dla nas zrobili. Bo myśmy szli z ludźmi ku ludziom, chleb niosąc, myśli i pieśni. Pieśń została przerwana, myśl niedopowiedziana. Ale ścieżka ku ludziom idzie dalej polami. Niech się wam szczęści, którzy idziecie za nami.
Nadzieją wszystkich nas, tą nadzieją dziś żyjemy, w złej godzinie obroń nas. Tą nadzieją dziś żyjemy, w złej godzinie obroń nas. Ciebie, Matko, miłujemy, od Bałtyku aż do Tatr. Tą nadzieją dziś żyjemy, w złej godzinie obroń nas. Tą nadzieją dziś żyjemy, w złej godzinie obroń nas. Ty, co brałaś nas w obronę, nie opuszczaj, Matko, nas. Tą nadzieją dziś żyjemy, w złej godzinie obroń nas. Tą nadzieją dziś żyjemy, w złej godzinie obroń nas. Mrok niech jasność się zamieni, prawdy niechaj przyjdzie czas. Z tą nadzieją dziś żyjemy, w złej godzinie obroń nas. Z tą nadzieją dziś żyjemy, w złej godzinie obroń nas. Ciebie także poranili i pocieli Twoją twarz. Tą nadzieją dziś żyjemy, w złej godzinie obroń nas. Tą nadzieją dziś żyjemy, w złej godzinie obroń nas.
Gdy lśniący sierp księżyca zostawili żeńce, zapomniany na niwie niebieskiego łanu, i kiedy już za lasem zaszło złote słońce, spodobało się w srebro sierp przemienić panu, a na niebieskim polu najświętsza panienka pośród gwiazd najjaśniejszych z sierpem w dłoni klęka. Wyżyna srebrnym sierpem przez niebieski strop z najjaśniejszych gwiazd blasków ciężki złoty snop. Idzie święta żniwiarka w letniej nocy czas. Głos, jaki spadnie cicho blaskiem jasnych gwiazd. I ludzie wtedy mówią: gwiazdy spadające, a to na drobne ziarna pokruszone słońce, spod Matki Bożej sierpa sypie się na świat, na zrzęte, puste pola wśród uśpionych chat. A kiedy gwiazda spadnie w zrzęte pole żytnie, to na szyrym ugorze polny kwiat zakwitnie. A kiedy rano ludzie klęczący w kościele oświecą wszystkie zboża i pachnące ziele i pieśń wzniosą pogody radością weselną, sławiąc świętą Maryję, Matkę Boską Zielną, to nie wiedzą, że między ziół pachnące płatki włożone Matki Bożej z gwiazd rozkwitłe kwiatki. Wieczorem sierp księżyca zawieszony bokiem świeci światłem gwiaździstym. Po niebie szerokim idzie święta żniwiarka nocą w letni czas. Światło na ziemię spada blaskiem jasnych gwiazd.
Ten piękny wiersz Wandy Pomianowskiej, Boże Żniwo, przeczytała pani Aleksandra Siwińska z grupy pielgrzymkowej również. A ja witam jeszcze raz wszystkich serdecznie w to piękne święto, święto Matki Bożej Zielnej, bo tak o niej mówimy, tak na wsi o niej pamiętamy i tak na wsi jesteśmy z nią związani. Może jest coraz mniej jest tych święceń ziół, ale też w dniu 15 już rozpoczęły się dożynki. Dzisiaj warszawska, nie wiem czy to diecezja, czy grupa solidarnościowa, u Świętego Krzyża już tradycyjnie miała swoje uroczystości dożynkowe w Golubiu Dobrzyniu, tam gdzie ksiądz Welke w 1982 roku rozpoczął. Duszpasterstwo rolników również tradycyjnie rozpoczynają się dożynki. Tych dożynek będziemy mieli, proszę Państwa, bardzo dużo. 31 sierpnia będzie miała decyzja pelplińska, decyzja toruńska, decyzja pelplińska w Kolonowie, decyzja toruńska w Chełmzie. Wiem, że będą również w innych diecezjach, o tym będę mówił w niedzielę. Dzisiaj pozdrawiamy wszystkich, ale przede wszystkim cieszymy się, że dzisiaj z nami są, jest ksiądz kanonik Wojciech Misiecki został, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Oraz jest z nami również pan doktor habilitowany Waldemar Rodzynkowski. Szczęść Boże panu.
Szczęść Boże.
Już nie po raz pierwszy jest pan z nami. Chcemy, proszę państwa, nie tylko mówić dzisiaj o sprawach związanych ze świętem, bo ten duch patriotyczny jest ważny w naszym narodzie i on odgrywa ważną rolę w kształtowaniu naszych pokoleń, jak również i naszej tożsamości narodowej, ale chcemy przede wszystkim mówić dzisiaj o Maryjności, dlatego ta pieśń Maryjo, Matko Polskiej Ziemi, związana bardzo mocno z wsią. Ja tą pieśń po raz pierwszy usłyszałem, kiedy ruszała zielonogórska pielgrzymka na Jasną Górę i kiedy właśnie chłopi takim mocnym głosem to śpiewali. To był 84 rok, jak się nie mylę. Także o tym też chcę dzisiaj mówić, ale panie doktorze, przede wszystkim myślę, że warto by było dzisiaj zwrócić się tak w takiej retrospekcji, jak ten kult tego święta, nie tylko święta, ale przede wszystkim Maryjności w naszej ojczyźnie wygląda i dlaczego wieś jest tak bardzo mocno związana z tym, z Maryją, a szczególnie z tym świętem.
Panie redaktorze, szanowni państwo, oczywiście trudno tak w kilku minutach przybliżyć taki obszerny temat, ale może kilka myśli, które pozwolą w ten dzisiejszy dzień, który jest dniem maryjnym, odnieść ten dzień właśnie w perspektywie trochę szerszej historii Polski. Kilka takich obrazów. Kiedy sięgniemy do średniowiecza, to okazuje się, że już tam możemy zauważyć takie bezpośrednie odniesienie do Matki Bożej, a także i do tego święta. Bo to święto, tak jak wydaje mi się, że większość z państwa słyszała dzisiaj w kościołach, należy do jednego właściwie z najstarszych, a kalendarzowo właściwie jest to najstarsze święto maryjne w kościele, więc kiedy chrześcijaństwo przyszło do Polski w drugiej połowie X wieku, to przyszło także już z tym świętem, czyli ze świętem wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny. Ale spróbujmy z tego średniowiecza wyłowić może tą obecność maryjną. Otóż przypomnę, że wiele najstarszych kościołów, w tym kościołów katedralnych i takich ważnych, wręcz pomnikowych kościołów, to są kościoły, które otrzymały wezwanie maryjne. Później z biegiem czasu właśnie okazuje się, że to było właśnie to wezwanie, które było dopowiedziane przez tą tajemnicę wniebowzięcia. I przypomnę, że pod tytułem wezwanie wniebowzięcia jest katedra w Gnieźnie, jest także katedra w Płocku, w Włocławku, więc to są kościoły, które są kościołami takimi wpisanymi w początki państwowości polskiej. Wokół nich, prawda, ogniskowało się nie tylko to, co można nazwać życiem religijnym, liturgią, kultem, ale także państwowość. Kościoły maryjne to także kościoły w najstarszych miastach naszego kraju, chociażby w Sandomierzu, chociażby w Kołobrzegu, wiele innych kościołów. Przenosząc to może do dnia dzisiejszego, to wezwanie maryjne w atrybucji wniebowzięcia jest właściwie najczęściej spotykanym wezwaniem. Można przyjąć, że około 450 kościołów parafialnych w Polsce nosi takie wezwanie. W Polsce jest około przeszło 10 tysięcy, troszkę przeszło 10 tysięcy kościołów parafialnych, więc spora liczba. Do tego trzeba dodać jeszcze wiele kościołów filialnych, kościołów klasztornych, na przykład kościoły klasztorne, chociażby pocysterskie czy cysterskie, jeżeli są w ich użytkowaniu, od średniowiecza nosiły zawsze wezwanie maryjne. Pierwsze wezwanie zawsze było wezwaniem maryjnym. Jeżeli dodam jeszcze inne wezwania maryjne, na przykład może bliskie także dzisiejszemu świętu w pewien sposób, święto Matki Bożej Królowej Polski, to jest stosunkowo młoda atrybucja, jeżeli chodzi o kult maryjny, bo sięgająca początku XX wieku. Takich kościołów, które parafialnych, które noszą takie wezwanie, jest około 250, więc to w sumie daje liczbę, myślę, na pewno około 1000 takich ważnych obiektów sakralnych, które noszą wezwanie maryjne, w tym najczęściej to wezwanie maryjne właśnie posiada tę atrybucję wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny. I jak wspomniałem chociażby na przykładzie tych kilku ośrodków, to są miejsca bardzo ważne w dziejach państwowości polskiej. Myślę, że także będąc tutaj w Toruniu, warto wspomnieć o, odwołując się do średniowiecza, przywołać obecność zakonu krzyżackiego. No może to trochę dziwne, ale przypomnę Państwu, że stolica państwa zakonnego od 1309 roku nazywała się oryginalnie Marienburg, prawda, czyli zamek Najświętszej Marii Panny, stolica diecezji pomezańskiej Marienwerder, czyli Kwidzyn dzisiejszy, a stolica diecezji warmińskiej to jest Frauenburg, czyli dzisiejszy Fromburg. To wszystko jest bezpośrednio związane z odniesieniem do Najświętszej Marii Panny. Tu nie chodzi o jakąś przypadkową panią, czy prawda, Marię, ale tu chodzi o Najświętszą Marię Pannę. Więc chociażby z tej perspektywy widać takie no taką bliskość, myślę, wielu osobom, które poprzez kościoły katedralne, parafialne, kościoły zakonne, jakby dotykają tego, dotykają maryjności, właściwie ich życie jest związane w pewien sposób właśnie z miejscami, które były naznaczone przez obecność maryjną. Od okresu nowożytnego śledzimy z kolei taki nowy akcent w kulcie maryjnym, mianowicie śledzimy powstanie szeregu ośrodków lokalnych, najczęściej kultu maryjnego, takich ośrodków pielgrzymkowych. Oczywiście one, niektóre pojedyncze, posiadają genezę średniowieczną. No to oczywiście klasycznym przykładem, czy sztandarowym, jest obecność Maryi od końca XIV wieku na Jasnej Górze. Ale oprócz Jasnej Góry, właśnie już w końcu średniowiecza, od XV wieku, powstają masowo właśnie takie mniejsze ośrodki kultu religijnego, których dzisiaj możemy liczyć na setki. I właściwie każda diecezja ma jakieś swoje lokalne ośrodki kultu maryjnego. To jest bardzo ciekawe, że one właśnie wpisały się w historię państwa polskiego bardzo mocno już od kilku wieków. To nie jest rzeczywistość, która sięga właśnie ostatnich lat czy pokoleń, ale to jest rzeczywistość znacznie odleglejsza i można by tutaj przywołać jakieś konkretne przykłady, na przykład no, to, co dotyczy tutaj może naszego lokalnego kościoła, diecezji, takie ośrodki kultu maryjnego jak Rywałt, jak Lipy pod Lubawą, jak Bratian, jak Chełmno Matki Bożej Bolesnej, także Tory, chociaż miał niewielki tutaj takie odniesienie maryjne, jednak także spotykamy takie figury, które były otaczane kultem, chociażby na bramie chełmińskiej, która nie istnieje do dnia dzisiejszego, została rozebrana, ale od połowy XVII wieku spotykamy tę figurę, która była takim jakimś wotum dla Maryi związanym z wojnami szwedzkimi. Więc takich punktów odniesienia w historii Polski jest bardzo dużo. Jest taka książka klasyczna zbierająca sanktuaria, między innymi maryjne, w dużej mierze maryjne, księdza Zaleskiego, nieżyjącego, Sanktuaria Polskie. I tam, jak zobaczymy, to w każdej diecezji, to jeszcze jest mowa o diecezjach sprzed podziału, sprzed 1992 roku, widać, jak wiele ośrodków często byśmy nawet no, nie wiedzieli, że tam były takie lokalne ośrodki kultu maryjnego. Po czym wiemy, może tylko powiem jeszcze, że tam kult maryjny był jakoś bardziej niż w każdym kościele parafialnym gdzieś obecny. Otóż nowożytne wizytacje w tych przypadkach, kiedy właśnie mamy do czynienia z kultem maryjnym, wspominają o koronach, które zdobiły wizerunki maryjne, jakichś sukienkach, wotach, które wisiały przy tych obrazach, bądź też figurach, bo może być także i taka możliwość. to jest takie wielkie bogactwo, które oczywiście nad którym trzeba się troszkę pochylić, bo trzeba je trochę wydobyć jakby z tego, no, z tej może bogatej historii, która nam towarzyszy dookoła, ale chciałbym Państwu zwrócić uwagę właśnie na te lokalne ośrodki kultu maryjnego, które być może nawet powstają do dnia dzisiejszego, tyle powstają, że one są może naznaczane na przykład koronami. W XX wieku bardzo wiele wizerunków maryjnych zostało koronowanych. No tu przy najbliższym otoczeniu, chociażby Ojców Redemptorystów w Toruniu w 67 roku, w Rywałcie w 72, w wiele innych miejscach właśnie i nawet do dnia dzisiejszego można powiedzieć są, odbywają się, mają miejsce koronacje wizerunku. Właśnie to pokazuje jakby ten cały czas obecny jakiś dynamizm, który jest związany właśnie z pobożnością maryjną i z tym, że jakby duża część społeczeństwa, duża część, można powiedzieć, ludzi wierzących obecnych w Kościele ma w swojej historii jakby taką obecność, odniesienie do tych właśnie wydarzeń maryjnych, do obecności w tych lokalnych ośrodkach kultu maryjnego.
Panie doktorze, te ośrodki lokalne kultu maryjnego, to życie tym kultem naznaczone jest również miejscami patriotyzmu, które tam się objawia. W tych wszystkich ośrodkach maryjnych, gdzie idą pielgrzymki, gdzie ludzie przyjeżdżają, gdzie ludzie chcą być obecni, tam są zawsze jakieś sprawy związane jednak z wydarzeniami ojczyzianymi. No, gdybyśmy widzieli Rywał, no to tutaj mamy również księdza prymasa, prawda? Ostatnio książka wydana przez was o księdzu biskupu Czesławie Kaczmarku. Mam nadzieję, że o tym będziemy jeszcze mówili. Ale również na przykład Kałków Godów, no to tam przepiękne, patriotyczna Droga Krzyżowa. Czy inne miejsca, o których możemy mówić, no Licheń i tak dalej, i tak dalej.
Gieczwałt.
Tam Gieczwałt. Weźmy na przykład Gieczwałt, gdzie no mówi się o tym, że w zasadzie ten patriotyzm Gieczwałdu pobudził całą ojczyznę, spowodował, że było miejsce, gdzie mogli się wszyscy Polacy razem spotkać.
Dokładnie, dokładnie. To jest jakaś taka cecha, którą jakby namacalnie widać, że tam jakby gdzie dotyka się bardzo często właśnie Maryi w jakimś znaku miejsca tego pielgrzymkowego, tam także jest ten element narodowy. No to też nie przypadkiem, proszę zobaczyć, że w ostatnich latach, kiedy można było fundować tablice różnego rodzaju dotyczące, odnoszące się do Solidarności, na przykład odnoszące się do różnych wydarzeń w Polsce powojennej, do Katynia i tak dalej, proszę zobaczyć, gdzie te tablice często umieszczano właśnie, bardzo często właśnie też w takich kościołach, które miały to odniesienie maryjne. Były miejscami pielgrzymkowymi, są miejscami pielgrzymkowymi, większymi, mniejszymi.
No, na przykład w Licheniu cała taka tak. Droga była, kiedy jeszcze nie było wolno, to były lata 80. Tam już były zdjęcia i również pamiątki solidarnościowe.
Dokładnie.
Także wydaje mi się, że sprawa tego patriotyzmu i tej maryjności jest bardzo żywa w narodzie. Proszę Państwa, dzisiaj zaprosiłem również tutaj księdza kanonika Wojciecha Lisieckiego po to, żeby mówić również o tym ruchu pielgrzymkowym, bo to jest chyba bardzo istotne, bardzo ważne. Idziecie przez Polskę, idziecie przez wieś, widzicie tą wieś i widzicie również możliwość, jak gdyby macie możliwość zaobserwowania tego, co się dzieje na co dzień.
Tak, przede wszystkim pielgrzymki piesze idą przez wioski. Chcemy unikać dużych miast, dużych aglomeracji po to, żeby między innymi nie tamować ruchu na drogach. Poza tym chcemy w spokoju przejść przez Polskę, bo jak wiemy, każda pielgrzymka to przede wszystkim rekolekcje w drodze, a więc słuchanie Słowa Bożego, modlitwa i taki duchowy wypoczynek od tego, co niesie nam świat. I muszę powiedzieć, rzeczywiście, każdego dnia przechodzimy przez nieraz bardzo małe wioski. Potem nocujemy przede wszystkim w wioskach i tam mamy okazję i szczęście zaznawać wielkiej życzliwości właśnie mieszkańców, przede wszystkim wsi. Mieszkańcy ci od lat praktycznie są związani z pielgrzymami i bardzo często taka pielgrzymka, która przybywa do małej czy większej miejscowości, ten dzień jeden w roku to jest taki dzień bardzo świąteczny dla całej wspólnoty. Bardzo często ta msza święta odprawiana potem w warunkach polowych na pielgrzymce to też jest taka świąteczna msza święta, na którą przychodzą mieszkańcy wsi. Nieraz, kiedy brakuje pogody, chcemy mszę świętą odprawić gdzieś na przykład po drodze w kościele, wtedy bardzo ubolewają mieszkańcy, że no tym razem nie będzie mszy świętej w ich miejscowości. Często są to naprawdę bardzo, bardzo małe miejscowości, w których nie ma kościoła, nie ma kaplicy, a więc taka msza święta to taki dzień, w którym Pan Bóg zawita do tych nawet najmniejszych miejscowości w Polsce. Ale to, co też obserwujemy, ja chodzę na pielgrzymki od 1982 roku.
Czyli od początku.
Tak, to znaczy pierwsza toruńska pielgrzymka wyszła w 79 roku jako owoc wyboru między innymi Ojca Świętego Jana Pawła II. Wtedy zrodziło się to hasło "Niesiemy pomoc Ojcu Świętemu". Ono jest cały czas zresztą obecne. Tak jak nieśliśmy tę pomoc Janowi Pawłowi II, teraz niesiemy ją Benedyktowi XVI. Natomiast tak obserwujemy, jak bardzo zmieniły się polskie wioski. Myślę, przynajmniej jest to widoczne na zewnątrz, są one nieco bogatsze, pojawiają się piękniejsze domy, ulegają rozbiórce stodoły, w których często nocowaliśmy w czasie drogi. Można powiedzieć, że tak na zewnątrz to wszystko się bardzo zmienia. Pojawia się mnóstwo dróg asfaltowych, co rusz pojawia się nowa droga. Pamiętam, każdego dnia szliśmy jakimiś tam drogami polnymi, idziemy w kolejnym roku, jest już droga asfaltowa. Ale myślę, że to, co najważniejsze, tak jak dla nas pielgrzymów, gdzie uczymy się zawsze takiej miłości do Pana Boga i drugiego człowieka, to przede wszystkim ta życzliwość mieszkańców wsi. Myślę, że nieraz dużo większa niż mieszkańców nawet miast. Tam na wiosce praktycznie nie ma zamkniętego domu dla pielgrzymów. Mimo iż pielgrzymi nieraz mogą być nawet trudni dla gospodarzy. Natomiast od tych co się nie zmienia, co jest dla nas ważne, dla pielgrzymów, to życzliwość ludzi na wsi w ciągu tych lat.
Mówicie, proszę księdza, że wieś jest bardzo maryjna, pobożna. Jak ksiądz ten element spostrzega podczas swojej drogi? Bo takie iście przez wieś to się widzi i kapliczki, i krzyże, i to wszystko daje, utożsamia, mówi nam o tym, jak ludzie żyją, bo jak jest kapliczka na przykład przy drodze, na jakimś polu postawiona, to znaczy, że ci ludzie w dalszym ciągu ten kult maryjny mają w sobie, tak samo krzyże i tak dalej.
Bardzo, bardzo, to jest bardzo widoczne. Trudno sobie wyobrazić na przykład te nawet maleńkie wioski bez takiej kapliczki. Tak jak mówimy, nie ma tam kościoła, nie ma kaplicy, w której odprawia się mszę świętą, ale jest przede wszystkim figurka Matki Bożej, o której widać, że ona żyje. Żyje w sposób bardzo spontaniczny miłością tamtejszych mieszkańców, bo są świeże kwiaty, są ogródki wokół tejże kapliczki, są jakieś wstążeczki, mnóstwo kwiatów. Wszystko to widać, że jest spontanicznie przez ludzi dekorowane. I widać, że to miejsce żyje. To nie jest jakieś zapomniane miejsce. Ja przynajmniej idąc przez Polskę nie widziałem takiej kapliczki, o której można by powiedzieć, że jest zapomniana. Nieraz na przykład na naszych cmentarzach widzimy, że grób jest opuszczony, zarośnięty trawą, zielskiem i tak dalej. Te kapliczki, one naprawdę żyją i to wskazuje na to, że tam przychodzą ludzie, tam się modlą. Zresztą wspominają nieraz nam, jak odprawiają nabożeństwa majowe przy tychże kapliczkach, czy jakieś inne spontaniczne modlitwy. Naprawdę ludzie żyją wiarą i żyją Matką Najświętszą.
Proszę księdza, czy ksiądz w czasie roku również ma jakąś łączność z tymi ludźmi, bo to jest taka, jak gdyby taka wspólnota duchowa się tworzy w tych miejscach, gdzie zatrzymujecie się, gdzie no, macie przystanki.
To znaczy tutaj ta łączność między pielgrzymami a tymi mieszkańcami wiosek, ona jest bardzo żywa. Ja przede wszystkim utrzymuję kontakty z księżmi proboszczami, natomiast wiem, że pielgrzymi bardzo regularnie spotykają się z tymi, u których na przykład nocują, bardzo często na tej trasie odwiedzają się wzajemnie, przyjeżdżają do siebie. Stałym elementem są kartki świąteczne, które sobie pielgrzymi wymieniają razem z mieszkańcami. I te więzi bardzo często są podtrzymywane i na przykład mieszkańcy od lat czekają, jak mówią, na swoich pielgrzymów, na stałych pielgrzymów, bo od lat te miejsca są już jakby dla nich zarezerwowane i te więzi są bardzo, bardzo silne. Ja zresztą sam mam spore grono znajomych z pielgrzymek, nie tylko księży, ale również ludzi świeckich, którzy mnie odwiedzają w Toruniu, kiedy ja jestem gdzieś w drodze czy blisko. Również wiem, że te drzwi tych domów, one są nie tylko otwarte raz w roku, ale właściwie przez cały rok i zawsze.
Olu, ty już jesteś po raz drugi, czwarty tak. Na pielgrzymce. Jak ty, dlaczego poszłaś na pielgrzymkę? Może to takie pytanie dziwne, ale przede wszystkim jak ty odbierasz te kontakty i samą tą atmosferę, jaka jest na pielgrzymce między pielgrzymami, a również tymi, z którymi się spotykacie w drodze.
Rozpocznę tego pierwszego pytania, dlaczego poszłam. A mianowicie pierwszy taki impuls zrodził się już paręnaście lat temu, kiedy to mieszkając w takiej niewielkiej miejscowości powiedzmy przystankowej dla grupy zielonej, pierwszy nocleg, my również przyjmowaliśmy pielgrzymów. I kiedy było to kilka osób, ja zawsze, kiedy byłam małym dzieckiem, przychodziłam z chęcią, wychodziłam po tych pielgrzymów, patrzyłam, jak oni idą, jak oni się trudzą, a że jest to etap dosyć długi, pierwszy, to jest 40 kilometrów, to pomimo tego wielkiego trudu, o którym ci pielgrzymi opowiadają, widziałam na ich twarzach radość. Na tych twarzach gościł uśmiech. Uśmiech, że dotarli do celu. I ten pierwszy uśmiech również gościł na mojej twarzy, kiedy pomagałam im, kiedy z nimi rozmawiałam. Tutaj muszę także wspomnieć o tym, że tak naprawdę na pielgrzymkę, mówiąc kolokwialnie, wciągnął mnie mój brat Hubert, który już 11 raz w tym roku był. I to on głównie zachęcił mnie do tego, żebym ja także poszła na pielgrzymkę. I wtedy, kiedy właśnie poszłam na tą pielgrzymkę, poznałam całą atmosferę pielgrzymkową. I trwa ta atmosfera do tej pory już od 4 lat, chciałam powiedzieć już od 4 lat, ale kiedy ksiądz Wojtek mówił, że idzie już któryś tam z kolei raz, to mówię sobie,
25.
to już nie jest, tylko to jest dopiero 4 raz.
Z biskupem Szamockim to trzeba też powiedzieć.
Tak, z biskupem Szamockim jeszcze chodziłem na pielgrzymki wtedy, kiedy ksiądz biskup Szamocki był zwykłym wikariuszem, księdzem neopresbiterium w parafii w Chojnicach.
I ten dopiero 4 raz tutaj utwierdził mnie w przekonaniu, że tak naprawdę na pielgrzymkę warto chodzić co roku. I atmosfera. Ludzie, których poznaję na pielgrzymkę, są moimi znajomymi, są moimi przyjaciółmi. Bardzo często się kontaktujemy w ciągu roku, co tutaj udowadnia, że tak naprawdę znajomości pielgrzymkowe i ta atmosfera, która w nas tkwi, ona jest cały czas, ona jest przez cały rok. Nie jest tylko w trakcie jednej pielgrzymki. Już kiedy chodził mój brat, przyjeżdżali znajomi z pielgrzymki, rozmawiali o pielgrzymce. Kiedy się spotykamy, ta pielgrzymka jest w nas cały rok. I jak tutaj już pan redaktor wspomniał, atmosfera jest niesamowita, ponieważ to atmosfera pomocy. Jest to atmosfera radości. W czasie modlitwy atmosfera skupienia. Ale cały czas, kiedy jeden dzień, w spiekocie dnia, w strugach deszczu, idziemy wszyscy razem, tworzymy jedną grupę, tworzymy jedną wspólnotę. Kiedy ktoś potrzebuje pomocy, to z chęcią jeden drugiemu pomaga.
655-23-55 dla Polski Północnej, 655-23-56 dla Polski Południowej, kierunek do Torunia 056. Dzisiaj, proszę Państwa, tą świąteczną audycję chcemy poświęcić kultowi maryjnemu, chcemy poświęcić ruchowi pielgrzymkowemu, ale przede wszystkim chcemy mówić i o naszych łącznościach patriotycznych z tym świętym. Panie doktorze, czekając na telefon, mówimy o ruchu pielgrzymkowym. On jest ważny, prawda? On ma historię. Przecież te pielgrzymki piesze do tych małych miejscowości, do tych małych sanktuariów dla regionu dużych, ale patrząc na wielkie pielgrzymki, które idą do Częstochowy, to one są. One cały czas, na przykład wczoraj z Kowalewa do Wąbrzeźnia szła piesza pielgrzymka, czy do Chełmonia idą piesze pielgrzymki tutaj. I moglibyśmy mówić o tych wszystkich sanktuariów na północy i tak dalej, z okolic w czasie różnego rodzaju świąt piesze pielgrzymki idą. A więc ruch pielgrzymkowy istnieje.
No dokładnie, to właściwie można by zacząć od średniowiecza, nie chcę tak daleko sięgać, ale przypomnę tylko, że warszawska pielgrzymka, no, która ma tą ciągłość już prawie 300 raz, wychodzi tam 297 pielgrzymka tutaj, no, właściwie pomorska dawna, toruńska, tu z Torunia wychodząca 30 raz, więc w przyszłym roku właśnie można powiedzieć, aż się prosi, aby trochę zebrać ten taki skromny jubileusz, ale oczywiście to są te sztandarowe pielgrzymki. No, może jeszcze wspomnijmy o jednej rzeczy, skoro jesteśmy w Toruniu, że ta pielgrzymka toruńska dała impuls do pielgrzymek pieszych w całej właściwie Polsce i właściwie ze wszystkich diecezji dzisiaj wychodzą pielgrzymki i ma tutaj swoją rolę, odegrał swoją rolę dużą właśnie Toruń, to miejsce, dawna diecezja chełmińska, biskupi, którzy zgodzili się i grupa osób świeckich, która stała właśnie za tym początkiem właśnie tego ruchu pielgrzymkowego. I oczywiście tu dotykamy tych dużych pielgrzymek, ale w wielu parafiach są te małe pielgrzymki, które pielgrzymują do tych lokalnych ośrodków kultu maryjnego.
Mamy rozmowę telefoniczną, prosimy bardzo, Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Szczęść Boże wszystkim w studiu, mówi Halina z Warszawy.
Witamy Panią.
Ja chciałam powiedzieć, że przykro mi, że tylko raz byłam na pielgrzymce, ale to było wtedy, kiedy byłam bardzo młoda i to były chyba lata 60. I muszę powiedzieć, że do dzisiaj pamiętam pierwsze słowa pieśni, jako śpiewaliśmy, nie wiem, czy teraz się ją śpiewa, bo to z Warszawy oczywiście, a brzmiała tak: o Maryjo Boska na wysokim niebie, patrz pieszo, z Warszawy idziemy do Ciebie. I to do tej pory pamiętam, chociaż już upłynęło kilkadziesiąt lat. To jedna sprawa, oczywiście duchowo zawsze pielgrzymkom towarzyszę, natomiast chcę powiedzieć, że również odbywają się takie pielgrzymki lokalne, na przykład w Warszawie też w tym roku na wiosnę uczestniczyłam w takiej pielgrzymce, która miała taką trasę od klasztoru franciszkanów z Zakroczymskiej aż do świętego Andrzeja Boboli na Rakowieckiej, to też sporo kilometrów i to szliśmy przez Warszawę z krzyżem, na którym był Chrystus, nie tylko taki sam drewniany, i zarówno koronka do Bożego Miłosierdzia, jak i cały różaniec i różny śpiew, i to było w takich godzinach od godziny 15, jak ruszyliśmy, poczynając koronkę do Bożego Miłosierdzia, tak cały czas, i uważam, że to też było takie świadectwo religijności. Głównie ludzie reagowali tak z przyjemnością patrząc, nawet byli tacy, którzy podchodzili i krzyż pocałowali. Jedna osoba tylko jakoś tak z kpiną zareagowała, a tak to właśnie w ten sposób. Również inne tego typu, jak na przykład odbywają się co miesiąc msze święte za pomordowanych w KL Warszał, to też idziemy tak 1,5 kilometra na plac Pawelka, no więc też się właśnie modlimy, więc tego typu takie nawet lokalne pielgrzymki. Tak, a teraz chciałam jeszcze powiedzieć o kapliczkach. Otóż wychowałam się też w takim miejscu, gdzie była kapliczka zaraz obok mojego domu, Maryjna, i zawsze spotykaliśmy się tam w maju i w październiku i też były takie piękne śpiewy, to pamiętam z dzieciństwa, a teraz chcę powiedzieć, że spotkałam się nawet pod Warszawą, niedaleko, 30 parę kilometrów od Warszawy, jest to taka miejscowość w gminie Tarczyn, gdzie pani, którą serdecznie pozdrawiam, ma na imię Tereska, postawiła w ubiegłym roku kapliczkę Matki Boskiej, choć już we wsi jest i krzyż, i inna kapliczka, także spotykam się z tym, że są nowe kapliczki, powstają.
Bardzo dziękujemy Pani, bo że tak
chciałam powiedzieć.
Dziękujemy bardzo.
Szczęść Boże wszystkim.
Szczęść Boże. Szczęść Boże, pozdrawiamy.
I kochajmy Matkę Boską, a przez nią do Pana Jezusa.
Bóg zapłać za to piękne świadectwo, czyli jak słyszymy, to wszystko, o czym mówiliśmy, kapliczki, pielgrzymka i tak dalej, to wszystko wskazuje na to, że ten czas wierności Matce Bożej na wsi ciągle jest obecny i rozwijany.
Proszę Państwa, audycję mamy przedłużoną do 16.10, 16.13, także jeszcze możecie Państwo dzwonić, możecie mówić o tym właśnie, jak u Was wygląda właśnie może te małe sanktuaria, czy jakieś Wasze odczucia związane z pielgrzymką, tak jak przed chwilą mówiła ta Pani, bo wydaje mi się, że warto dzisiaj o tym mówić. Mamy ten czas poświęcony właśnie Wam. Prosimy bardzo, Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen. Teraz i zawsze.
Witam bardzo serdecznie pana redaktora, gościa na tej audycji. Bardzo się cieszę, że te audycje są tutaj dla rolników.
A kto mówi? Bo tak głos mi ktoś...
No właśnie.
To zna jego.
Głos znajomy.
Tak.
Andrzej Florynki.
A, witamy panie Antonio.
Rolnik bezpośrednio.
Tak jest, ekologiczny. Tak.
Tak, z gospodarstwa ekologicznego. I jakoś bardzo mnie poruszyły ta dzisiejsza rozmowa odnośnie kultu Matki Bożej Zielnej. Dla nas rolników jest jakaś szczególna patronka i może tak z naszego rejonu, czy może bezpośrednio z podwórka, z gospodarstwa, jak to rano idzie się po tych łąkach, po tych polach, gdzie można nazbierać tych ziół, kwiatów bezpośrednio pachnących. I dzisiaj byłem na odpuście w sąsiedniej parafii i gdzie mogłem dzielić się, popatrz, mówię, jak pachnie to ziele, jak to ziele pachnie. Ale tak bezpośrednio pan Michał widział moją kapliczkę i dzisiaj przy tej kapliczce, oczywiście z naszego przysiłka, już dzieci są pozapraszane, w godzinie 19 mamy różaniec fatimski, co jak tam w tym artykule o moim gospodarstwie było zaznaczone, więc co miesiąc gromadzimy się, tylko że w tygodniu jest trudno się zebrać, to dzisiaj jest taki najbardziej odpowiedni czas, bo albo w niedzielę się gromadzimy, najbliżej 13, a dzisiaj jest po 13, więc Matki Bożej Zielnej, gdzie będziemy śpiewać pieśni do Matki Bożej Fatimskiej, w ogóle do Matki Bożej, i odmawiamy jedną cząstkę różańca świętego, gdzie nas kilkadziesiąt przychodzi osób, a szczególnie dzieci. To jest takie autentyczne, takie piękne, gdzie to niebo jest wtedy pośród nas. Bo dzisiaj, jeżeli jeszcze byłem na tym odpuście w sąsiedniej parafii, taki ksiądz młody, kiedy powiedział, że poprosił księdza biskupa o to, że chciałby wyjechać na misję. Ksiądz mu, biskup z diecezji tarnowskiej, a w sąsiedniej naszej parafii, gdzie tam mój braci moich jest, zaproponował mu Ukrainę. I okazało się, że z tej samej parafii Matki Bożej w niebo wziętej, co wzrastał w tej parafii swojej rodzinnej. I to jest też takie, Matka Boża tyle nosi tytułów, tyle imion, a jakaś szczególnie bliska jest dla nas rolników. Rolników ekologicznych pozdrawiam bardzo serdecznie.
Właśnie, rolników ekologicznych pozdrawiamy, tak, ale właśnie, może, panie Antoni, już po żniwach, jak to wygląda?
Tak, u nas już po żniwach, bardzo się cieszymy.
U pana jak plonowało, bo mówią, że gospodarstwo ekologiczne nie najlepiej.
To znaczy, ja się cieszę, bo plony nawet dobre są. Zboża mam mniej obsiewane, ale ziemniaki też są ładne. Ale największa satysfakcja, o co chodzi? Że mam tą wielką satysfakcję, że można pracować w zgodzie z naturą i wtedy radość w sercu jest, pokój w sercu, ale i ponad to wszystko, że ktoś tą żywność zdrową może spożywać więcej, bo to człowiek jest, że dla drugiego ma służyć i jak najlepiej. I oczywiście tu musi być dużo wiedzy, dużo uczciwości i dużo pracy też. Ale pozdrawiam jakoś szczególnie, bo jesteśmy tą wielką rodziną, czy nawzajem modlimy się za siebie, jako rolnicy ekologiczni w tej Stągwi, gdzie zobowiązaliśmy te modlitwy. Jeszcze, bo dzisiaj przesłać te pozdrowienia, szczególnie przez antenę radia pani bardzo zaangażowanej też wydawnictwo, w ogóle całą redakcję Ekoarki, ale te listy przepiękne, które pisze pani Maria, która dziś obchodzi imieniny i urodziny, więc szczególnie jej pozdrawiamy.
Pozdrawiamy panią Marię. Jak się nie mylę, tutaj to jest pod Bobrowo.
Z południa Polski aż na Kujawsko-Pomorskie, ale niech płynie tak. To pozdrowienie z całą serdecznością. I myślę, że wystarczy na dzisiaj tego dzielenia się.
Bardzo dziękuję. Cieszę się, że mieliśmy okazję bycia razem, szczególnie w tym dniu. I pan wie, że rolnicy ekologiczni to są przeze mnie zawsze bardzo, bardzo, bardzo mile witani i jakby to powiedzieć, hołbieni. Szczęść Boże przede wszystkim. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, może któryś...
Ja tak bardzo chętnie tutaj coś dopowiem, bo mówimy cały czas o tym, że, bo to jest to faktor, audycja dla rolników, ale mówimy o tym, że to święto Matki Bożej Zielnej, poświęcenie kłosów, kwiatów, pierwocin, zbóż i tak dalej, że to jest tylko obecne na wiosce. Ja muszę powiedzieć, jestem proboszczem miejskiej parafii. Dzisiaj tak bym mile zaskoczony ilością pięknych wiązanek również w kościele, w miejskiej parafii, które parafianie przynieśli do poświęcenia.
Nie, bo to jest tradycja, to tak. Weszło, to nie jest tylko, że wieś, tak. Prawda, przychodzi, działkowiczów ksiądz ma tam dużo przecież.
Bardzo, bardzo, są to przede wszystkim domki jednorodzinne.
Ale ksiądz mówił również o tych związkach patriotycznych,
tak,
może dwa słowa.
Bo mówiliśmy jeszcze też o tym pielgrzymowaniu, o różnych miejscach i nie tylko polskie sanktuaria uczą nas tego właśnie patriotyzmu. Ja bardzo często jestem z grupami we Włoszech i między innymi jednym ze stałych punktów jest Loreto. Tam odwiedzamy zawsze bazylikę. Jest polska kaplica, w której jest piękny fresk mówiący nam o cudzie nad Wisłą, o tym szczególnym dzisiejszym dniu. A potem z bazyliki wychodzimy zawsze na zewnątrz, na tył bazyliki i zawsze modlimy się na cmentarzu Polaków, którzy tam zginęli w czasie II wojny światowej.
Piękne wspomnienia, proszę Państwa. Tak, bo Matka Boża jest w nas i jak my gdzieś się udajemy, to zabieramy. Ja pamiętam przepiękne wspomnienia ludzi ze wschodu, ale mamy kolejną rozmowę telefoniczną. Prosimy bardzo, Radio Maria. Halo, prosimy bardzo.
Halo?
Prosimy
Halo?
Bardzo.
Halo?
Prosimy bardzo, jest Pani na antenie.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Nazywam się Agnieszka.
Witamy Panią.
Chciałam powiedzieć, że ja byłam na pielgrzymce w Częstochowie.
Tak.
I chciałam powiedzieć, że ta pielgrzymka bardzo mi pomogła, ponieważ...
w której pielgrzymce szłaś, Agnieszko?
Na jakiej pielgrzymce? Z Grupą Niebieską.
Grupą Niebieską z Torunia.
Z Torunia, tak.
Z ojcami Paulinami.
Z ojcami Paulinami, tak. Bardzo prosimy.
To niesamowicie kapłani, którzy prowadzą duszę do, jakby do nieba. Pomagają i wspierają każdego człowieka na ścieżce do zbawienia. Pomagają również w drodze do Boga. I chciałam powiedzieć, że takich księży rzadko spotyka się na swojej drodze. Chciałam również powiedzieć, że jestem również w neokatechumenacie. I chciałam powiedzieć, że była to niesamowita dla mnie również pielgrzymka, ponieważ jestem osobą niepełnosprawną również i chciałam powiedzieć również, że też było mi ciężko na tej pielgrzymce iść, ale pomimo tego, że było mi ciężko, sama wspierałam innych swoją pomocą, ponieważ jestem masażystką. Pomagałam również innym wspierać ich wewnętrznie i duchowo i również idąc ku Matce Bożej, ku Jasnej Górze, pomagałam również innym jako wolontariusz, jako masażystka i również idąc ku Matce Bożej oferowałam swoje cierpienia za tych, którzy zostali w domu, bo nie każdy może iść, ale każdy może również oferować swoje cierpienie również za tych, którzy nie mogą iść i tych, którzy pozostają, prawda, w domu.
Agnieszko, dziękujemy Ci bardzo pięknie za Twoje to świadectwo, za tą Twoją relację. Proszę księdza, no takich postaw jest bardzo wiele.
Bardzo. Prawda? Ja myślę, że wszyscy, mówi się, że pielgrzymki trochę topnieją w tej chwili, jeśli chodzi o ilość, ale ja tak myślę, ja zauważam, że nie ma w tej chwili na pielgrzymkach ludzi przypadkowych. Ja przynajmniej takich nie spotkałem. Ja sądzę, że prawie wszyscy, albo duża, duża większość, to ci, którzy idą przede wszystkim i wiedzą, po co idą. Idą w duchu religijnym, idą przeżywać rekolekcje, lekcje i w tym właśnie duchu bracie, siostro podążają przez Polskę do Matki Najświętszej.
Proszę Państwa, musimy powoli kończyć naszą audycję. Zaczniemy od pozdrowień. Ola, jako kobieta tutaj w tym wśród nas, prosimy bardzo, pierwsze.
Na początku chciałabym pozdrowić serdecznie osoby, których nie znam, ale osoby, które myślą o tym, żeby pójść na pielgrzymkę i serdecznie zachęcić wszystkich, którzy może boją się, żeby iść na pielgrzymkę, żeby zdecydowały się na bardzo poważny krok. Ale jednak na pewno na pielgrzymkę warto iść. A już takich pozdrowień to na pewno rodziców, na pewno rodzeństwo, które myślę, że mnie słucha.
Tak. Tak.
Ponadto oczywiście moją grupę zieloną, Jabłonową Brzeźnę Kowalewo Łasin na czele z księdzem przewodnikiem, z księdzem Jackiem Dudzińskim i rodzinę, która mnie słucha oraz wszystkich znajomych.
No ja myślę, że pozdrowimy wspólnie Karolinę.
Karolinę oczywiście pozdrowimy. Nie wiem, czy nas słucha, ale na pewno...
Panie doktorze, bardzo proszę.
Ja pozwolę sobie pozdrowić moją najbliższą rodzinę, żonę, dzieci i moją mamę, która być może słucha także.
Ja dzisiaj pozdrowię przede wszystkim tych wszystkich, którzy nas gościli w czasie pielgrzymki, bo kochani, bez was nie byłoby pielgrzymki. Bez was pielgrzymi nie mogliby podążać przez Polskę. Pozdrowię tych, którzy są na trasie pielgrzymki z Torunia, dziękując za życzliwość, ale także wszystkich w całej Polsce, którzy nas słuchają i otwierają swoje domy dla pielgrzymów. To wspaniała posługa kroczenia z nami również w naszych sercach. Bóg zapłaci.
Państwa, dziękując dzisiejszym gościom i dziękując wspólnie z księdzem kanonikiem całej polskiej wsi za to, że jest obecna w czasie tych pielgrzymek. Dziękuję również pielgrzymce rolników z Zielonogórsko-Gorzowskiej za to, że co roku również idzie do Matki Bożej i niesie te wszystkie sprawy. Myślę, że ta łączność duchowa tych, którzy są obecni wśród pielgrzymów i pielgrzymów, jest tym naszym świadectwem wiary i świadectwem naszego patriotyzmu, bo przecież ta nasza ojczyzna dla nas jest i to, co my jej damy i przyszłemu pokoleniu, to będzie trwało. Tak jak nasi dziadowie, praojcowie budowali to wszystko i chcielibyśmy my to kultywowali. Szczęść Boże wszystkim w dniu dzisiejszym. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.